Dzień dobry Państwu. Zgodnie z zapowiedzią witam serdecznie wszystkich Państwa na konferencji prasowej dotyczącej przebiegu 21. sesji Rady Miejskiej w Wieluniu. Witam wiceprzewodniczących Rady Miejskich, pana Piotra Radowskiego oraz panią Marię Zaremską. Podczas 21. sesji Rady Miejskiej w Wieluniu zostało rozpatrzonych 37 projektów uchwał, z czego tylko jeden z nich nie zyskał akceptacji i nie został przyjęty przez Radę. Mowa tu o projekcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Stawki zaproponowane w projekcie uchwały były wyższe od obecnie obowiązujących o 100, a nawet 200% i w ocenie większości radnych uchwalenie górnych stawek jednak musi być poprzedzone dokonaniem stosownej kalkulacji kosztów związanych z zagospodarowaniem odpadów odbieranych od firm i instytucji. Dopiero po przedstawieniu takiej rzetelnej analizy będzie można zaproponować nowe, urealnione górne stawki. Jeżeli chodzi o pozostałe uchwały, 36 tych uchwał zostało przez Radę przyjętych i z tego 21 uchwał dotyczyło wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowych. Dwie najważniejsze uchwały podjęte na ostatniej sesji to uchwała w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wieluń na rok 2020 oraz uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Wieluń na lata 2020-2030. Do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wieluń na rok 2020 radni wprowadzili 21 poprawek, które dotyczyły w większości nowych zadań. Ja może przedstawię króciusieńko, jakie to są zadania. Poprawki dotyczyły m.in. przebudowy ulicy Szpitalnej w Wieluniu, przebudowy ulicy Pięknej w Kadłubie, przebudowy ulicy Kochanowskiego w Wieluniu, przebudowę ulicy POW w Wieluniu, przebudowa ulicy Strażackiej w Gaszynie, wymiana nawierzchni chodnika ulicy Kamiennej w Wieluniu, dobudowa parkingu przy ulicy Głębokiej w Wieluniu wzdłuż bloku nr 33 na osiedlu Wyszyńskiego, budowa drogi w Turowie, budowa drogi Nowy Świat, rozbudowa monitoringu w Wieluniu, dotyczy to projektu monitoringu na osiedlu za szpitalem. Następna poprawka dotyczyła budowa hali sportowej przy szkole podstawowej nr 5 w Wieluniu, przebudowa ulicy Kolejowej w Wieluniu, budowa parkingu i drogi dojazdowej do garaży przy remizie OSP w Rudzie, budowa chodnika przy ulicy Długiej w Rudzie od szkoły do cmentarza, budowa parku linowego w Lasku przy Wieluńskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Wieluniu, budowa schroniska dla zwierząt przy ulicy Błońskiej w Wieluniu, dobudowa kanalizacji sanitarnej na ulicy Częstochowskiej w Wieluniu, zwiększenie środków w dziale 926 pozostała działalność o 10 tysięcy na nagrody o charakterze szczególnym za osiągnięcia sportowe oraz zadanie z zakresu kultury fizycznej, organizacja ogólnopolskich zawodów crossfitowych Central Cross Combat. Te poprawki zostały wszystkie przyjęte i wprowadzone do budżetu. Wbrew informacjom przekazywanym przez burmistrza w mediach, wprowadzone do budżetu poprawki niemal w żaden sposób nie naruszyły realizacji zadań i inwestycji zaproponowanych w projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok. Jedynym zadaniem, z którego zostały w pewnej kwocie zmniejszone środki o 80 tysięcy, to jest zadanie dotyczące pierwszego etapu przebudowy ulicy Krakowskie Przedmieście. W tym zakresie podzielam zdanie większości radnych, że wszelkie działania związane z przebudową tej drogi, tak ważnej z punktu widzenia komunikacji samochodowej, będą mogły nastąpić nie wcześniej niż w chwili uporania się z dokończeniem przebudowy ulicy Popiełuszki. Jak wiemy, termin ukończenia ulicy Popiełuszki zakładany, planowany to jest koniec kwietnia, ale już w informacjach medialnych przekazywanych przez pana burmistrza ten termin jest wskazany jako koniec czerwca. Nie wiem, z czego to wynika, być może są jakieś ustalenia, o których jeszcze my nie wiemy. Także ten termin się wydłuża. Wolelibyśmy, aby taka decyzja co do nowej inwestycji rozpoczęcia została podjęta już wtedy, dopiero kiedy będziemy wiedzieli dokładnie, jak sprawa wygląda z ulicą Popiełuszki. Oczywiście zadanie związane z krakowskim przedmieściem pozostało w budżecie i zawsze można uzupełnić środki podczas podziale wolnych środków na przykład. Wszystkie poprawki wprowadzone do budżetu są wynikiem wielu rozmów z mieszkańcami, którzy od swoich przedstawicieli w Radzie Miejskiej oczekują realizacji ważnych dla nich inwestycji. Jeśli chodzi o wieloletnią prognozę finansową, to chciałbym poinformować, że 7 stycznia otrzymałem wydruk przygotowanych do podpisu uchwał budżetowej i w sprawie WPF-u. O ile przedłożona do podpisu uchwała budżetowa nie budziła żadnych zastrzeżeń, to uchwała dotycząca WPF-u zawierała istotny błąd polegający na niedostosowaniu zapisów w załączniku nr 2, to jest wykazu przedsięwzięć, do zapisów w załączniku nr 1. To jest WPF oraz wraz z objaśnieniami. W załączniku nr 2 zostały wprowadzone wszystkie zadania wynikające z poprawek Rady wraz z kwotami. Jednak kwoty wynikającej z poprawek nie wykazano w załączniku nr 1, przez co cały WPF jest w mojej ocenie obarczony błędem, po prostu jest niespójny. Pragnę podkreślić, że każda przegłosowana przez Radę poprawka do budżetu i do wieloletniej prognozy finansowej zawierała zapis, ja pozwolę sobie ten zapis przytoczyć. Przy każdej właśnie poprawce było określenie wyświetlone również na ekranie podczas sesji. Cytuję, uwzględniając powyższą poprawkę, odpowiednim zmianom ulegnie treść projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2020 oraz załączniki. Załącznik nr 1, dochody budżetu gminy Wieluń na 2020, załącznik nr 3, wydatki budżetu gminy Wieluń na 2020 rok, załącznik nr 4, wydatki majątkowe gminy Wieluń na 2020 rok, załącznik nr 1, WPF wraz z objaśnieniami, załącznik nr 2, wykaz przedsięwzięć do WPF. Jak widać, intencje Rady były bardzo dokładnie przedstawione podczas głosowań i myślę, że tutaj nikt nie powinien mieć żadnych wątpliwości, jakie zapisy powinny być zarówno w budżecie, jak i w WPF-ie. Każdą uchwaloną uchwałę budżetową i uchwałę dotyczącą wieloletniej prognozy finansowej przewodniczący Rady ma obowiązek przekazać do Regionalnej Izby Obrachunkowej w celu oceny ich prawidłowości. 7 stycznia przekazałem do RIO podpisaną uchwałę budżetową, natomiast w związku z oczywistym błędem przygotowanej przez burmistrza uchwale WPF wystąpiłem z pismem do pana burmistrza i do skarbnika z prośbą o przedłożenie do podpisu poprawionej, prawidłowo sporządzonej uchwały. I tutaj też pozwolę sobie zacytować króciutkie pisemko, które zostało przekazane do pana burmistrza i do pani skarbnik. Proszę o przygotowanie do podpisu poprawnie sporządzanej uchwały nr 21/322/19 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Wieluń na lata 2020-2030 podjętej przez Radę Miejską w dniu 30 grudnia 2019 roku. W uchwale, którą otrzymałem do podpisu w dniu dzisiejszym, zapisy w załączniku 1 i 2 nie są spójne i zawierają błąd. Jednocześnie informuję, że w dniu dzisiejszym, to jest 7 stycznia 2020 roku, upływa termin przesłania uchwały do RIO. Proszę o pilne przedłożenie do podpisu prawidłowo przygotowanej uchwały. Te pisemka zostały wysłane jednocześnie zarówno do pana burmistrza, jak i do pani skarbnik. W odpowiedzi burmistrz stwierdził, że uchwała jest przygotowana prawidłowo. I tutaj też pozwolę sobie zacytować to pisemko od pana burmistrza, też jest krótkie. Odpowiedzi na pana pismo z dnia 7 stycznia 2020 roku, numer pisma, informuje, że uchwała numer 21/322/19 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Wieluń na 2020-2030 została wygenerowana zgodnie z wprowadzonymi poprawkami przegłosowanymi podczas sesji Rady Miejskiej w dniu 30 grudnia 2019 roku. Limity na przedsięwzięcia wprowadzone do załącznika numer 2 zostały uwzględnione. Burmistrz Wielunia oraz skarbnik miasta informowali podczas sesji, że wskaźnik wydatków na rok 2021 i 2022 jest przekroczony, a mimo to Rada Miejska przegłosowała takowe poprawki. Przedstawiony przez burmistrza Wielunia projekt budżetu i projekt WPF uzyskał pozytywną opinię RIO do ustalenia długu jednostki, deficytu budżetu i wskazania źródeł jego pokrycia. Jest Rada Miejska jako organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. O prawidłowości przygotowanej uchwały WPF świadczy nagranie z sesji dostępne pod adresem i tutaj link do strony BIP. Jest również notatka dopisana. Panie przewodniczący, składanie pisma o godzinie 13.30, domaganie się odpowiedzi o godzinie 14 jest niestosowne. Ja tylko pozwolę sobie zaznaczyć, że po prostu musiałem czekać do końca dnia praktycznie, czy ten WPF zostanie mi przedstawiony. Skoro nie został do tej godziny, no to w ostatniej chwili zdecydowałem, że napiszę takie pismo i być może ten WPF w odpowiedniej formie pojawi się. No niestety tak się nie stało. Tego samego dnia do RIA została wysłana informacja, która nawiązywała do treści mówiąca o tym, że załączniki są niespójne i WPF zawiera błąd. Ostatecznie uchwała została przeze mnie podpisana w dniu 10 stycznia oraz przekazana do oceny RIO. Dodatkowo do RIO zostało wysłano pismo i tutaj znowu króciusieńko odczytam. Uprzejmie informuję, że w dniu 10 stycznia 2020 roku została przekazana uchwała nr 21/322/19 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Wieluń na lata 2020-2030 w celu oceny wyżej wymienionej uchwały przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Jednocześnie w nawiązaniu do pisma z 7 stycznia 2020 roku informuje, że w wyżej wymienionej uchwale załączniki nr 1 i 2 nie są ze sobą spójne, na co zwracałem uwagę organowi wykonawczemu w pismach, które przed chwileczką cytowałem. Obecnie oczekujemy na opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie obydwu uchwał. Dziś o godzinie 12 odbędzie się spotkanie przewodniczących klubów radnych i jednej radnej niezrzeszonej z panem burmistrzem, na którym zostanie omówiony temat właśnie tego WPF. Ostatnią kwestią, którą chciałbym poruszyć, jest kwestia wniosku radnego Roberta Dudy dotyczącego zgody na budowę jednocześnie dwóch sal gimnastycznych. Otóż w sponsorowanej przez Urząd Miejskiej Audycji Radiowej burmistrz Wielunia Paweł Okrasa wprowadził w błąd opinię publiczną, przekazując nieprawdziwą informację, że radni odrzucili wniosek dotyczący wyrażenia zgody na budowę dwóch sal gimnastycznych. Z całą stanowczością stwierdzam, że jest to kłamstwo. Wniosek złożony przez radnego Łączy Nas Wieluń zakładał w swej treści, że budowa i finansowanie ma dotyczyć dwóch sal gimnastycznych jednocześnie, to jest przy szkole numer 2 i przy szkole numer 5. Wniosek przegłosowany w tym kształcie uniemożliwiałby w swym założeniu budowę najpierw jednej, a potem drugiej sali gimnastycznej, co wydaje się logicznie nieuzasadnionym. W związku z powyższym zaproponowano, aby sam wnioskodawca zmienił swój wniosek poprzez wykreślenie słowa jednocześnie. Ze względu na to, że pan radny Duda nie wyraził zgody na zmianę wniosku, został on poddany pod głosowanie w pierwotnej wersji. W tym kształcie nie uzyskał on akceptacji Rady i został odrzucony. Jednak, co bardzo ważne, chwilę później wniosek o identycznej niemal treści z pominięciem słowa jednocześnie został przedstawiony przez wiceprzewodniczącego pana Piotra Radowskiego i wniosek ten został pozytywnie rozpatrzony. Przy czym warto zaznaczyć, że za przyjęciem wniosku w tej nieco poprawionej wersji zagłosował również sam wnioskodawca pierwotny, czyli pan Robert Duda. Świadczy to o tym, że no, zaakceptował jednak te poprawki, tą poprawkę drobną, którą przedstawialiśmy. Nadmienić chciałbym też również to, że jedynymi radnymi, którzy ostatecznie zagłosowali przeciwko wyrażeniu zgody na budowę dwóch sal gimnastycznych w Wieluniu, byli radni z klubu Łączy Nas Wieluń, czyli pan Andrzej Gęsiak i pan Jarosław Rozmarynowski. Oczywiście wszystkie wykazy głosowań są dostępne w biurze rady i na stronie BIP Urzędu Miejskiego. Z tych sesyjnych spraw myślę, że to, co chciałem przekazać, to jest wszystko, natomiast na koniec jeszcze taka optymistyczna informacja. Pragnę przekazać Państwu, że 13 stycznia podczas uroczystości związanych z nadaniem praw miejskich w Lututowie miałem przyjemność i zaszczyt porozmawiać z prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, panem Andrzejem Dudą. Przekazałem mu informację o procedowanej uchwale dotyczącej nadania tytułu honorowego obywatela Wielunia. Pan prezydent bardzo się ucieszył i powiedział, że to dla niego zaszczyt. Zapewnił, że w związku z nadaniem tytułu w miarę możliwości przyjedzie do Wielunia na uroczystość wręczenia tytułu. W najbliższą środę wraz z panem burmistrzem i panem posłem Pawłem Rychlikiem przekażę w kancelarii prezydenta oficjalną informację i zapytanie, czy prezydent zgodzi się na przyjęcie tego tytułu. Po otrzymaniu odpowiedzi Rada Miejska będzie mogła przystąpić do podjęcia stosownej uchwały i wtedy też zostaną ustalone szczegóły co do terminu uroczystości związanej z jego wręczeniem. Także to tyle. Jeżeli są jakieś pytania ze strony dziennikarzy, bardzo proszę.
Ja mam pytanie odnośnie tego WPF-u.
Tak?
Czy wskaźniki na 2021 tak i 2020 są przekroczone, czy nie? Czy przekazywaliście?
To znaczy, z informacji, które teraz już mamy, wynika, że wskaźniki tak naprawdę powinna też określić Rada. Bo co oznacza to słowo wskaźnik? No to jest po prostu, na jaki deficyt możemy sobie pozwolić. Wskaźniki wynikające z ustawy, z tego co wiem, na pewno nie będą przekroczone. Jest tylko taka kwestia formalna, w moim oczywiście przekonaniu, że wystarczy tą uchwałę poprawić, wskazując zwiększenie deficytu i skąd ten deficyt miałby być pokryty.
Dlaczego zgłaszając poprawki, bo ich aż 21 radni nie wzięli tego na siebie i nie wskazali?
Ciężko mi powiedzieć, no to było rzeczywiście być może przeoczenie, aczkolwiek no nie wiem, czy na tyle istotne. My jako organ uchwałodawczy przekazaliśmy konkretnie informacje, co chcemy wprowadzić. Na sali obrad podczas sesji była zarówno pani skarbnik, był pan mecenas i myślę, że jeżeli były jakieś możliwości, żeby na sesji właśnie to szybciutko uzupełnić, no to te osoby mogły to radnym przekazać.
Jeżeli mogę, tak. Proszę bardzo. Tutaj uzupełnić wypowiedź pana przewodniczącego. Oczywiście poprawki, które zostały zgłoszone do budżetu, jak również do WPF-u, one zwiększały wydatki, jeżeli chodzi o budżet gminy Wieluń. Nie było wskazania tutaj źródła, czyli na przykład zwiększenia dochodów. Więc rzeczą oczywistą jest, że jeżeli organ stanowiący zwiększa wydatki, a nie zwiększa dochodów, to powstaje, zwiększa się deficyt, który oczywiście może być pokryty z przychodami gminy Wieluń w postaci pożyczek, kredytów czy też obligacji, które emituje gmina Wieluń. Wydaje się, że pewne rzeczy są tutaj oczywiste i czekamy po prostu na tutaj decyzję Regionalnej Izby Obrachunkowej, choć tak jak pan przewodniczący Rady już poinformował organ tutaj wykonawczy, że uchwała, która została przygotowana do podpisu, ona jest niespójna. To znaczy załącznik numer 2, załącznik numer 1 nie jest spójny i zawiera dosyć istotny błąd. Więc można oczekiwać, zgodnie tutaj jakby ze spostrzeżeniem pana przewodniczącego, że prawdopodobnie Regionalna Izba Obrachunkowa wskaże niespójność zapisów i ten błąd. Jeżeli chodzi o dalsze procedowanie, to w zależności tutaj ewentualnie od rozmów i ustaleń, które odbędą się dzisiaj o godzinie 12, takie zmiany mogą zostać wspólnie uzgodnione i na sesji jeszcze w miesiącu styczniu mogą być prowadzone. Ewentualnie druga możliwość to jest, będą wskazania Regionalnej Izby Rachunkowej, które elementy, które zapisy powinny ulec uzupełnieniu lub naprawieniu i wtedy również na sesji, taka sesja jest planowana jeszcze w miesiącu styczniu, więc te rzeczy są uzupełnione. Czekamy na opinię RIO. Wiemy tutaj, że prawdopodobnie, tak jak tu pan przewodniczący już wskazał, takie uchybienie czy taki błąd, niespójność może zostać wskazana.
Bardzo proszę.
Ja mam takie pytanie w związku z tym, że tych poprawek jest bardzo dużo, 21, one wprowadzają nowe inwestycje i chciałabym, żeby to oficjalnie było powiedziane, które konkretnie inwestycje i w jakim stopniu będą w tym roku skończone.
Z tych wprowadzonych?
Tak, z tych wprowadzonych inwestycji, bo głośno się mówi o tym, że jest dużo inwestycji, ale które będą skończone i w jakim stopniu?
Powiem tak, proszę. Jeżeli chodzi o przedsięwzięcia, które zostały wprowadzone do budżetu wieloletniej prognozy, są to duże przedsięwzięcia, większość z nich są to duże przedsięwzięcia, które wymagają okresu 2- lub 3-letniego realizacji. Są to zadania, które według naszych szacunków będą kosztowały kilka milionów, a hala sportowa przy Szkole Piątce ponad 12 milionów, więc tutaj, żeby jakby nie burzyć budżetu i jakby nie blokować również przedsięwzięć, które pan burmistrz również tutaj wprowadzał i będą realizowane. Naszym celem było przede wszystkim, żeby przede wszystkim nie, jakby nie, nie blokować przedsięwzięć, które już są w trakcie realizacji i które również wprowadza pan burmistrz. Te wszystkie przedsięwzięcia, one są dodatkowymi zadaniami, które w uznaniu Rady powinny się znaleźć w budżecie i ze względu na rozmiar i koszty one muszą być dwu- bądź też trzyletnie. W związku z powyższym tam kilka zadań, na przykład jak budowa, przełożenie chodnika na ulicy Kamiennej, jest to jednoroczne zadanie, dobudowa parkingu przy ulicy Głębokiej jest to jednoroczne zadanie, wykonanie projektu rozbudowy monitoringu na osiedlu za szpitalem, samej dokumentacji projektowej jest to też jednoroczne zadanie. Z takich zadań, które wymagają najpierw wykonania dokumentacji, a później realizacji, no to jest budowa parku linowego, więc tutaj też najpierw projekt i realizacja w przyszłym roku 2021. Więc, a natomiast te duże drogowe zadania typu przebudowa ulicy POW, ulicy Szpitalnej, ulicy Strażackiej czy ulicy Kochanowskiego, to są, są to zadania, które kosztują kilkaset tysięcy i więcej, więc tutaj ze względu na pewne ograniczenia budżetowe, zachowując wszystkie te zadania, które są już w trakcie realizacji, na które są zawarte umowy i te przedsięwzięcia, które pan burmistrz również realizując swój program wyborczy, który też prowadził, my żeśmy tutaj starali się absolutnie nie ruszać tych zadań pana burmistrza, natomiast znając, jakie są oczekiwania mieszkańców, ponieważ radni się spotykają z mieszkańcami i ci mieszkańcy zwracają uwagę, że też już czekają kilka lat i po prostu też ich jakby cierpliwość też jest wystawiona na próbę i oni już po prostu nie chcą dłużej czekać. W związku z tym radni podjęli te decyzje, ponieważ wieloletnia prognoza jest na lata 2020-2030. Ponieważ tych zadań pan burmistrz nie zaproponował, no to mieliśmy tutaj taki odbiór, że no skoro jest prognoza na najbliższe 10 lat i tych zadań nie ma, to znaczy, że ich prawdopodobnie nie będzie. Ci mieszkańcy będą musieli czekać jeszcze kolejne kilka, a może i więcej lat. Więc tutaj Rada podjęła decyzję, że te zadania powinny się znaleźć. Tak samo jest z budową hali sportowej. Zresztą państwo wiecie, są wykonane dwa projekty budowy hali sportowej przy szkole numer 5 i przy szkole numer 2. Te dokumentacje i pozwolenia są. To oczywiście też kosztowało duże pieniądze i też w wieloletniej prognozie na najbliższe 10 lat nie było żadnego z tych zadań. Uznaliśmy, że jest potrzeba budowy hali zarówno przy szkole numer 5, jak i przy szkole numer 2, mając świadomość, że dwie hale naraz będzie bardzo trudno nam finansować. Więc podjęliśmy decyzję, że w pierwszej kolejności, ponieważ warunki, jeżeli chodzi o lokalowe, jeżeli chodzi o zajęcia z WF-u przy szkole numer 5, są dużo trudniejsze niż przy szkole numer 2, choć przy szkole numer 2 też warunki, jeżeli chodzi o salę gimnastyczną, też nie są jakieś rewelacyjne, ale przyjęliśmy, że najpierw szkoła numer 5, tam gdzie praktycznie nie ma tych warunków i oczywiście tutaj ten wniosek, który został przegłosowany przez Radę, że burmistrz do końca czerwca przedstawi również sposób finansowania budowy też i drugiej z hali sportowej, która jest zaprojektowana przy szkole numer 2. Także na tą chwilę takie są decyzje Rady i chcemy po prostu iść do przodu. Nie chcemy tutaj jakby wstrzymywać pewnych zadań i jakby niepokoić mieszkańców, że ich ulica czy ich chodnik jest jakby w perspektywie najbliższych lat w ogóle jedną niewiadomą. Chcemy, żeby mieszkańcy wiedzieli, tak? Nawet jeżeli muszą czekać dwa lata, bo proces inwestycji będzie dwa lata, to chcemy, żeby mieszkańcy wiedzieli, tak? Nasza ulica będzie w 2022, a nasza będzie w 2023 zrobiona.
Jeszcze może tylko dodam, że kwota, która wynika z poprawek, no to rzeczywiście tam kilkanaście milionów złotych, nie jest powiedziane, że te pieniądze w 100% będą musiały być pokryte z budżetu gminy. Cały czas mam nadzieję, że powstanie w końcu biuro pozyskiwania środków zewnętrznych i dużą część pieniędzy, którą będziemy potrzebowali na wykonywanie inwestycji wszelakich, uda się po prostu pozyskać z zewnątrz. Jak wiadomo, WPF jest tylko prognozą i my prognozujemy, że no, poprzez wprowadzenie tych zadań zwiększy się deficyt, ale to wcale nie oznacza, że my musimy ten deficyt pokrywać na przykład z kredytu, bo część inwestycji można spokojnie skorzystać, na część inwestycji pozyskać pieniądze z zewnątrz, czy to z programów tutaj naszych krajowych, czy z Unii Europejskiej.
Pan burmistrz mówił jeszcze o przedłużeniu ulicy Popiełuszki do ulicy Sierackiej, później w drugą stronę do Gaszyna i powiedział w wywiadzie, że poprzez zwiększenie tych wydatków może nie starczyć, jeżeli znajdzie się na liście inwestycyjnej w tym roku ta inwestycja, po prostu nie starczyć pieniędzy na wkład własny. Jak panowie się do tego stosują?
Z tego co wiem, to w WPF-ie inwestycja związana z przedłużeniem ulicy Popiełuszki jest wpisana dopiero na rok 2023, a to wykracza poza zakres naszych poprawek, więc tutaj nie widzę jakiejś niespójności. No cóż, jesteśmy na liście rezerwowej, tak jak pan burmistrz słusznie zauważył. No i no nie możemy też wstrzymywać i zatrzymywać pewnych inwestycji tylko dlatego, że być może ktoś zdecyduje się, że przerzuci tutaj nas na miejsce, na tą listę już główną, bo tego nie wiem na chwilę obecną. WPF jest przecież też takim dokumentem, który można w ciągu roku zmienić pewnie, także jeżeli będzie już konkretna decyzja, informacja, że tak, wchodzimy i możemy budować, no to będziemy wtedy dopiero analizować sytuację i podejmować decyzję. Myślę, że to jest rozsądne po prostu.
Jeśli mogę tutaj dopowiedzieć, to zadanie, pozostałe dwa etapy. Pierwszy etap jest realizowany przebudowa ulicy Popiełuszki, później już budowa odcinka od Częstochowskiej do ulicy Opolskiej w Gaszynie i do ulicy Sieradzkiej. Oczywiście to jedno, tak jak tu pan przewodniczący powiedział, jeden z tych etapów jest zapisany w wieloletniej prognozie finansowej. Z tym, że realizacja tam rozpoczęłaby się w roku 2023. Natomiast drugi etap czy odcinek tutaj, który jest do ulicy Sieradzkiej, oczywiście pan burmistrz, gdyby tylko ewentualnie widział taką potrzebę i że to zadanie jest jakby priorytetowe, to oczywiście mogło ono się znaleźć w wieloletniej prognozie, ale ono się no póki co nie znalazło, tak jak i hala sportowa też się nie znalazła. Więc tutaj mówię, jeżeli chodzi o wieloletnią prognozę finansową, rok 2023, tam rok 2022, tam pewne, jeżeli chodzi o możliwości budżetowe, jakby umieszczenia dodatkowych przedsięwzięć, są jeszcze pozostawione i myślę, że na pewno pan burmistrz w najbliższych miesiącach na pewno przedstawiając projekt budżetu na rok 2021, później na rok 2022, na pewno jak państwo zobaczycie, pojawią się nowe zadania i oczywiście państwo, tak jak i mieszkańcy, no, będą oceniać, czy te przedsięwzięcia, które już są i te, które będą, czy one całkowicie jakby spełniają oczekiwania mieszkańców. Naszym celem jest to, żeby mieszkańców przede wszystkim zapewnić, że te zadania, o których oni mówią, w perspektywie czasu będą zrealizowane.
A proszę powiedzieć coś więcej o tym, że pozyskiwania tych środków, czy to będzie jakaś firma, czy to będzie stworzone, czy to jest pomysł, jak to będzie?
Myślę, że o biurze pozyskiwania środków zewnętrznych, no to już mówimy od początku kadencji. Ja taki wniosek składałem chyba dwa razy, żeby takie biuro powstało w ramach Urzędu Miejskiego. No tutaj nie przyszło mi do głowy, żeby wynajmować firmę, która będzie nam taką usługę robić w ramach zadań własnych tutaj gminy. No, jestem przekonany, że gdyby takie biuro było, mielibyśmy możliwość przede wszystkim pozyskania szerszej informacji co do dostępności tych środków i później kontrolowania realizacji i pilnowania tego, żeby te wnioski były dobrze wypełniane I skutecznie, przede wszystkim skutecznie.
Czyli tak. Zabiegają Państwo taką oddzielną komórkę, tak?
Tak, tak, to już od samego początku kadencji o tym się mówi. No, na razie niestety pozostaje to bez echa, ale na każdej komisji praktycznie rzecz biorąc radni już mnie znają troszeczkę, Państwo pewnie też. Staram się przypominać, że takie biuro w ramach tutaj Urzędu Miejskiego jest po prostu komórką niezbędną.
Chciałem zapytać jeszcze o same poprawki, bo o ile, jeśli chodzi o ich treść, tak, no to tutaj Państwo macie swoje stanowisko, burmistrz ma swoje, natomiast wątpliwości budzi sam sposób zgłaszania tych poprawek do budżetu, kiedy radni na sesji zgłaszają 21 poprawek, mimo że wcześniej odbywały się komisje. No i z tego co wiem, na komisjach również były zgłaszane pewne inwestycje, natomiast radni nie wskazywali, skąd przesunąć środki, tak? Dlaczego tak ten proces wygląda? Zostało to obarczony tym urząd, tak, w tym momencie, no radni tych poprawek jednak włożyli dużo i to są duże inwestycje, duże zadania na przyszłość. Dlaczego tego nie było na komisjach?
Nie wiem, czy pan Piotr, czy...
Tak, jeżeli chodzi o poprawki, które były zgłoszone, to wiele z tych zadań, które ostatecznie zostały ujęte w budżecie w formie poprawek, one były zgłaszane na komisjach, czy to komisji budżetowej, w której sam uczestniczyłem, na komisji oświaty, na komisji prawa i porządku publicznego. Natomiast radni zgłaszając na tych komisjach poprawki nie zgłaszali, jakby nie wskazywali źródła, po to, żeby dać przede wszystkim najpierw burmistrzowi, tak? Wolną rękę, żeby burmistrz tutaj wskazał, żeby nie było, że coś się już zabiera, której zadanie i później no, burmistrz powie, no kurczę, ja miałem pewną koncepcję, pewny już tutaj zamysł jakby realizacji na terenie gminy Wieluń tych inwestycji i rada coś zabrała, zmniejszyła im i uniemożliwia mi to jakby realizację moich pomysłów. Więc chcieliśmy przede wszystkim najpierw zostawić burmistrzowi wolną rękę, żeby on wskazał, z którego zadania, czy ewentualnie burmistrz mógł, bo on ma tylko taką możliwość, zwiększyć dochody, na przykład, nie wiem, podatki od nieruchomości, czy na przykład inne opłaty, ale przede wszystkim chodziło, żeby to burmistrz mógł też mieć udział właśnie w decydowaniu, które zadania będą przesunięte, które będą wydłużone w czasie. I no i czekaliśmy aż do złożenia autopoprawek przez burmistrza. No niestety z tych zadań, które ostatecznie znalazły się w budżecie, a które zostały złożone na sesji budżetowej, no pan burmistrz no nie uwzględnił swoich autopoprawkach. My to oczywiście rozumiemy, bo burmistrz też ma swój zamysł i jakąś swoją koncepcję. W związku z tym no, już na sesji budżetowej musieliśmy wskazać jakby źródła finansowania i tak jak Państwo wiecie, część środków z wykupu gruntów, co do których gmina nie jest zobligowana żadnymi tam decyzjami ZRID-owskimi czy umowami przedwstępnymi, gdzie gmina ma już obowiązek dokonania wykupu. Część środków została zdjęta, później zostały środki między innymi zdjęte z zakupu kolumn dla przezwódek i oraz zostały zmniejszone środki na promocję w tym roku. W tym roku takich wydarzeń, jakichś okrągłych jubileuszy nie ma, więc też żeśmy stwierdzili, że kwota pozostawiona, która będzie 180 tysięcy na promocję, będzie też również wystarczająca, żeby zrealizować wszystkie te uroczystości, przedsięwzięcia, które corocznie są realizowane. I wprowadziliśmy właśnie te nowe zadania. W większości one mają umożliwić burmistrzowi przygotowanie przetargu, przygotowanie dokumentów do przetargu, czyli aktualizację kosztorysów, ewentualnie aktualizację dokumentacji i ogłoszenie przetargu. Natomiast praktycznie w większości tych zadań dużych, drogowych, to wszystkie zadania będzie, fizyczna budowa będzie rozpoczęta w roku 2021. 2020 to jest przygotowanie dokumentów do ogłoszenia przetargów, ogłoszenie przetargów. Myślę, że najlepszą taką porą jest druga połowa roku, ostatni kwartał, kiedy wykonawcy jakby wtedy budują swój portfel zamówień, wtedy najkorzystniej ogłaszać przetarg i można wtedy dobrą cenę uzyskać. Także w naszej ocenie tutaj my żeśmy to zgłaszali, te wszystkie potrzeby, no niestety nie udało się tutaj wspólnie z burmistrzem wypracować tego naszego zdania. W związku z powyższym burmistrz prowadził swoje zadania, a radni wprowadzili zadania, które zgłaszali mieszkańcy.
Jeszcze chciałem o WDK dopytać, czy doczeka się Wielki Dom Kultury tych głośników w końcu, czy te środki za każdym razem, jak będą zaplanowane, to planujecie je zdejmować?
Jeżeli chodzi o głośniki dla WDK-u, było w poprzednim roku spotkanie WDK-u i tam faktycznie padły pewne deklaracje, że te głośniki przydadzą się WDK-owi, żeby nie wozić tego sprzętu, który mają. Natomiast biorąc pod uwagę po pierwsze te inwestycje, które będą służyły wszystkim mieszkańcom, a po drugie to, że jednak WDK też ma pewne środki, które może zaangażować w zakup tych kolumn, własne środki po prostu. W tej chwili myślę, że kino prosperuje dosyć dobrze i przychody, dochody w WDK-u są na tyle wysokie, że można pokusić się o taką myśl, że sobie poradzi. Nie ukrywam też, że na przykład znając pewne wydatki WDK-u, bo byłem bardzo zdziwiony, że WDK ma podpisaną umowę taką ramową z firmą Juriko, z firmą prawniczą i tam tak zupełnie, naprawdę nie wiem na jakiej zasadzie co miesiąc ponad 1000 zł jest przeznaczone tylko na abonament, że Juriko jest gotowe do podejmowania czynności prawnych dla WDK-u.
No ale z tego, co mówiła pani dyrektor, to ta firma wygrała sprawę i wiele tysięcy zostało w budżecie.
No ale to rozumiem, że nie było zapłacone, że sprawę wygrała nie w ramach abonamentu, tylko płacone były dodatkowe faktury. Wiemy, że to jest, ja mówię o abonamencie, nie mówię o fakturach później za prowadzenie konkretnych spraw. Co miesięcznie, tak jak w poprzednich latach również miała gmina podpisana taką umowę i tutaj też byłem bardzo mocno zdziwiony, że gmina ma podpisaną umowę ramową na comiesięczny abonament z firmą Juriko i taką samą podobną umowę, oczywiście dużo mniejszą kwotą, miała podpisany WDK. Moim skromnym zdaniem, jeżeli gmina ma taką umowę podpisaną, to spokojnie mógł WDK korzystać na podstawie tej umowy z usług tej firmy. Oczywiście płacąc też kolejne poszczególne faktury, bo tak jak mówię, ja to chcę bardzo mocno podkreślić. To nie jest tak, że za te 1400 czy 500 zł, nie pamiętam dokładnie kwoty miesięcznie, Juriko obsługuje prawnie WDK. Nie, nie, to jest tak, że później za każdą czynność jest wystawiona faktura. Za każdą godzinę pracy w kancelarii. Czy jeszcze coś pan chciał dodać?
Proszę Państwa, dotacja przedmiotowa dla jednostek kultury na terenie naszej gminy, czy to jest Muzeum Ziemi Wielomiejskiej, czy Miejska Biblioteka Publiczna, czy Miejski Dom Kultury, te dotacje przedmiotowe są co roku w budżecie zwiększane, ponieważ oczywiście koszty funkcjonowania tych jednostek wzrastają. I tak jak pozostałe jednostki, czy muzeum, czy biblioteka, te instytucje również wypracowują tak zwane własne dochody. Tutaj pan przewodniczący wspomniał między innymi o naszym kinie, które ma pod sobą Wieliński Dom Kultury. On prowadzi to kino, więc tutaj jest również przychody z tej działalności i z innych działalności, bo przecież WDK to nie tylko tutaj prowadzenie i zarządzanie działalnością kina, więc myślimy, że pani dyrektor, a ponieważ dosyć wysoko jest oceniana pani dyrektor, tak i wszyscy inni dyrektorzy, jeżeli chodzi o ich tutaj działalność, zarządzanie tymi jednostkami, na pewno sobie tutaj wypracowuje. Zresztą co roku, jak patrzymy sprawozdania z jednostek kultury, tam zawsze są środki na plusie, te środki przechodzą na kolejny rok, więc tutaj wydaje mi się, że pani dyrektor jak najbardziej sobie tutaj poradzi. Tak samo jak dobrze sobie radzi pan dyrektor książek, czy pani dyrektor Biblioteki Miejskiej w Wieluniu. Także zostawmy tą rzecz, zostawmy zakupy sprzętu, wyposażenia, zostawmy dyrektorom. Wydaje mi się, że to jest za bardzo wchodzenie w ich tutaj kompetencje jest. No.
Ale z reguły jak firma świetnie prosperuje i jest taką wizytówką miasta, to z reguły się nagradza taką firmę, jakoś się pomaga, a nie zabiera. Tak.
I ja nie wykluczam, że przy podziale wolnych środków
no
znowu...
Szanowni Państwo,
to nie jest tak.
Ja myślę, że mamy w roku taki moment, kiedy pojawiają się wolne środki. I być może, no nie mówię, że całą kwotę, ale być może uda się, bo zadanie nie zostało zdjęte całkowicie, także zostały tam pewna część pieniędzy i można też dorzucić pieniądze na zakup tych kolumn, na tą dotację celową dla WDK-u. Także no, poczekajmy, zobaczymy, co się zadzieje.
Jest bardzo potrzebne starostwo zakupi taki sprzęt w tym roku, chyba dla powiatowego młodzieżowego domu kultury też. Bardziej, że imprezy są
plenerowe,
wszędzie się pokazują.
Czy się odniesie w ten sposób?
Znaczy, no, konferencja, jak skończymy tutaj z konferencją, to być może dziennikarze będą chcieli również zadać pytania. Czy są jeszcze jakieś pytania?
Jeszcze o śmieci chciałem zapytać, bo tak. Też radni zdjęli zaplanowaną przez burmistrza kwoty. No i oczywiście wiemy, że burmistrz mówił, że dzięki inwestycji w ogóle śmieci mają inny projekt i tak dalej. Natomiast też należałoby zdać sobie sprawę z tego, że wzrosły ceny energii, koszty pracownicze, czy zostały nowe obowiązki nałożone na firmy odbierające odpady, więc wiadomo, że będzie większa kwota potrzebna na pewno w budżecie. Czy planujecie to jakoś skorygować? Bo ja rozumiem, że przyczyną było to, że zdjęcia tych środków, że nie była Wam przedstawiona żadna kalkulacja, tak?
Proszę. Ja może... Sprawa gospodarki odpadami jest dosyć sprawą, która na pewno wzbudza u mieszkańców naszej gminy i innych gmin na pewno wiele niepokoju i oczekiwania, co to będzie, tak? Jakie będą ceny, kto będzie wywoził, odbierał odpady komunalne. Więc na tą chwilę, tak jak pan rektor powiedział, Rada pozostawiła zapisy w budżecie po stronie dochodów 3 800 000 i po stronie wydatków również 3 800 000. I chcę powiedzieć, że ta kwota w stosunku do kwoty, która była przyjęta w budżecie na rok 2019, jest o prawie 30% wyższa, bo tam wtedy była kwota 2 700 000. Więc wpisaliśmy kwotę 3 800 000, dlatego że ta kwota wynika z ilości mieszkańców zameldowanych na terenie gminy Wieluń, pomnożonej przez istniejącą opłatę, która wynika z uchwały, że mieszkańcy na terenie naszej gminy płacą 10 zł od osoby i pomnożonej przez 12 miesięcy. I to Państwu wyjdzie kwota tam 3 740 000 zł. No, ponieważ część mieszkańców, nie jest to duża liczba, ale część mieszkańców deklaruje, że zbierają w sposób niesegregowany, więc ponoszą opłatę 20 zł, więc przyjęliśmy tutaj kwotę 3 800 000 po stronie dochodów z tytułu opłat od mieszkańców i również taką samą kwotę po stronie wydatków. Natomiast i na dzień dzisiejszy ta kwota, która jest wpisana, ona wynika z aktualnie istniejących umów z firmą, która odbiera odpady, jak również z istniejącej uchwały, która nakłada na mieszkańców opłatę w wysokości 10 zł za odpady zbierane w sposób segregowany i 20 zł w sposób niesegregowany. Natomiast, jak Państwo wiecie, zgodnie z harmonogramem przetargów na rok 2019, w miesiącu wrzesień-październik był planowany przetarg na odbiór odpadów komunalnych. Dlaczego nie doszło do ogłoszenia tego przetargu i że dzisiaj, w miesiącu styczniu, praktycznie umowa z przedsiębiorcą wyłonionego ze przetargu skończyła się 31 grudnia. My dzisiaj, jako gmina Wieluń, nie mamy nowego wyłonionego wykonawcy w drodze przetargu. Prawdopodobnie pan burmistrz z dotychczasowym przedsiębiorcą przedłużył umowę, ta, która obowiązywała w ubiegłym roku. Ja osobiście, zresztą tu w rozmowach z radnymi, jesteśmy zaniepokojeni tym, że do końca roku, wiedząc, że umowa się kończy, że żeśmy jako gmina, pan burmistrz, nie przeprowadzili procedury przetargowej. Gdybyśmy byli po przetargu, znalibyśmy kwotę, za jaką będzie odbierane będą odpady z terenu naszej gminy, wtedy byśmy mogli ewentualnie dokonać analizy, jakie opłaty w związku z tym będą musieli podnosić mieszkańcy. Druga kwestia to jest również przyjęcia metody, w jaki sposób będą mieszkańcy ponosić te opłaty. Czy dalej, tak jak do tej pory, od osoby, czy to będzie od gospodarstwa, czy to będzie od powierzchni lokalu mieszkalnego, tego nie wiemy. Na dzień dzisiejszy nie mamy ani wyłonionego wykonawcy, nie wiemy, za jaką kwotę będzie to wykonywane, nie wiemy, jakie będą opłaty i nie wiemy, w jaki sposób będą te opłaty naliczane. Patrząc na okoliczne gminy, tutaj pierwsze tam, czy to będzie gmina Czarnożyły, czy gmina Wierzlas, wszystkie te gminy, wiedząc, że kończą się im umowy, przeprowadziły przetargi. Zresztą, jak Państwo poczytacie tutaj literaturę fachową i pewne opinie prawników, to gmina, wiedząc, że umowa się kończy 31 grudnia, powinna już co najmniej kilka miesięcy wcześniej, co najmniej pół roku wcześniej, ogłosić przetarg po to, żeby sobie zapewnić później świadczenie usług przez wybranego przedsiębiorcę. W przypadku naszej gminy tak się nie stało. Dlaczego tak się nie stało, no to już są pytania do pana burmistrza. Wydaje mi się, że sytuacja, w której jesteśmy, no i dla mnie jest mocno niepokojąca. Dlaczego tak się stało? Kwestia druga, tutaj później opłat. Jeżeli by pan tu, pan redaktor pyta, no jakie stanowisko rady, czy jakie by stanowisko rady, odpowiem w ten sposób. Nie mamy uchwał na stole. Nie wiemy, jaką metodę pan burmistrz chce przyjąć, nie wiemy, jakie stawki pan burmistrz chce zaproponować. Jedynie z propozycji budżetowych, to co pan burmistrz zaproponował, tam 5 milionów 650 tysięcy, w stosunku do kwoty, która była uchwalana w grudniu 2018 roku na rok 2019, no to wzrost jest ponad 100%. Na pewno tutaj Rada Miejska, kiedy otrzyma już taki projekt uchwały, kiedy otrzyma regulamin, jakby tutaj określający również zasady i metody tutaj obciążania mieszkańców, na pewno będziemy chcieli się zapoznać z analizą. Dokładne wyliczenia, ponieważ mieszkańcy muszą się przede wszystkim kierować interesem mieszkańców. Tak samo była sprawa na ostatniej sesji tych górnych stawek za odbiór komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych. Mówimy tutaj o zakładach pracy, przedsiębiorcach i innych tutaj miejscach, na przykład cmentarze. Tak? I tutaj również Rada odrzuciła przedstawioną uchwałę tylko dlatego, że nie było żadnej analizy, skąd wzięły się stawki. Jeżeli na dzień dzisiejszy, to co podawał również pan radny Kaja na sesji, jeżeli na dzień dzisiejszy ta obowiązująca uchwała, ona w niektórych pozycjach, ceny, górne stawki są już wyższe niż w innych miejscowościach tu w województwie łódzkim czy poza nawet terenem województwa łódzkiego. A proponuje się wzrost 200%, bo na przykład mały pojemnik 120 litrów, jeżeli się proponuje z 10 zł na 30, duży pojemnik 240 litrów z 19 zł na 60, bez podania żadnego wyliczenia, żadnych podstaw, no to Rada no nie mogła tutaj takiej uchwały podjąć. Wydaje się, nawet takiej w naszej takiej szybkiej analizie, 200% wzrost, biorąc pod uwagę wzrost opłat środowiskowych o 50 czy 60%, bo takie wzrosty opłat środowiskowych są. Biorąc pod uwagę transport, czyli koszty paliw, koszty płac, tak? Biorąc pod uwagę ceny energii elektrycznej, to tam są te wzrosty rzędu 30-40%, opłat środowiskowy 50-60%, to skąd się bierze 200%? Dlatego myślę, że pan burmistrz w najbliższych tygodniach czy miesiącach oczywiście poprosi tutaj przedsiębiorców, bo to przedsiębiorcy też występują z wnioskami o przyjęcie takich uchwał, poprosi o wyliczenia, tak? Dokładną analizę, jaki jest koszt wywozu właśnie czy to pojemnika 120, 240 czy 1100 litrów, czy nawet jeżeli chodzi o kontener K7, czyli 7000 litrów, gdzie cena górna jest 1100 zł. Tak? A dzisiaj mamy w Polsce, w grudniu, w ubiegłym roku przyjęte górne stawki, gdzie są ceny 470 zł, a w Wieluniu proponuje 1100 zł. Chcemy zapoznać się ze szczegółową kalkulacją.
Ja może jeszcze w temacie śmieci dodam tylko tyle, że na sesjach poprzednich z informacji przekazywanych przez burmistrza podczas podejmowania uchwał związanych na przykład z kompostownią i z PSZOK-iem, mieliśmy zarówno my jako radni, jak i opinia publiczna informację przedłożoną, że ceny śmieci nie powinny znacznie wzrosnąć. Przypominam, że to naprawdę jest ponad 20 milionów zainwestowanych w system na wysypisku w Rudzie, a jak się okazuje, jeżeli chodzi o PSZOK, nie ma w tej inwestycji zawartej linii do segregacji odpadów. Czyli tak naprawdę ten PSZOK to jest taka ładniejsza wersja tego, co mamy już w tej chwili. Czyli samochody, nowe urządzenia, które pozwolą zarządzać po prostu tym miejscem. Natomiast linii, która pozwoli wysegregować nam te śmieci, nie mamy, więc nadal będziemy musieli te odpady, praktycznie rzecz biorąc wszystkie, wywozić do firm zewnętrznych w celu ich posegregowania lub no, spożytkowania w taki sposób, jaki no, jest wymagany przez ustawy odpowiednie. Także tutaj też, no ja mam nadzieję, że jakieś kroki też będą podjęte przez urząd w celu no, tutaj poprawienia być może funkcyjności tego wysypiska, tak żeby to rzeczywiście przekładało się na ceny, bo my w tej chwili zainwestujemy ponad 20 milionów, a ceny, jak słyszymy w propozycji budżetowej, no planowane było przez pana burmistrza zwiększenie tych cen o 100%.
Myślę, że tutaj jak państwo zapoznają się z wnioskiem, który był do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska dotyczący właśnie budowy systemu selektywnej zbiórki odpadów na terenie naszej gminy Wieluń, tam między innymi w uzasadnieniu i w celach, które planujemy osiągnąć, to jest między innymi to, że budowa tego systemu spowoduje, że w gminie Wieluń jakby koszty ponoszone przez mieszkańców zostaną zachowane na tym poziomie, który dzisiaj są. Ten element, o którym mówi pan przewodniczący, czyli w tym dużym projekcie za prawie 16 milionów, że nie ma linii do segregacji, no wydaje się, że chyba trawnie pan przewodniczący powiedział, że to jest taka ładniejsza wersja tego, co dzisiaj mamy. Wydaje się, że wręcz jesteśmy przekonani, że żeby tutaj jakby uzyskać cel, tak? Ponieważ to, że gmina Wieluń korzysta z środków funduszu ochrony środowiska na budowę zarówno tutaj kompostowni, tej części biologicznej, jak i PSZOK-u, jest oczywiście jak najbardziej tutaj trzeba panu burmistrzowi pogratulować, że taki projekt został przygotowany i że uczestniczymy w tym. Natomiast kiedy każda gmina, która uczestniczy w takich projektach, oczywiście Narodowy Fundusz określa warunki i cele, które należy osiągnąć w celu pozyskania tych środków i później za jakiś czas ktoś będzie nas rozliczał. Czyli kiedy zostanie wybudowana jeden tutaj obiekt, kompostownia, czy zostanie wybudowany PSZOK, to oczywiście później przedstawiciel Narodowego Funduszu po okresie tam, tak jak będzie wskazany, 2 czy 3 lat, będą chcieli sprawdzić, czy cele zostały osiągnięte, czy to będzie poziom odzysku i my musimy być przygotowani, że my za 2 czy 3 lata ten cel musimy uzyskać. Jeżeli go nie uzyskamy, to może być tak, że będziemy musieli jako gmina Wieluń zwrócić te środki. Więc tutaj należy tak, jakby przygotowując pewien projekt, tak dobierać elementy tego projektu i poszczególne obiekty na tym składowisku, żeby ten cel był osiągnięty. Wydaje się, że linia do segregacji odpadów, dzisiaj dobra linia do segregacji w granicach 10-12 milionów złotych jest taki koszt i być może ona powinna stanowić główny element całego tego systemu, tak? No niemniej jednak ja przede wszystkim zwracam uwagę tutaj wszystkim i panu burmistrzowi, że żebyśmy nie zapomnieli o tym, że korzystając z środków publicznych, za 2-3 lata będziemy musieli wykazać się celem, który był wyznaczony. I tutaj odzysk surowców czy odzysk tych śmieci musi być określony taki, jaki został określony we wniosku i w oczekiwaniach funduszu. To tyle.
Czy jeszcze ktoś z Państwa ma jakieś pytania? Dziękuję bardzo.
Osobistych i
do odnoszących się do łączy na to już z dziennikarzami.
To do dziennikarzy może pan.
Ja bardzo serdecznie dziękuję za.
Mnóstwo przekłamań panowie też się tu użyli, szczególnie pan przewodniczący.
Dobrze, ja myślę, że jeżeli będzie taka
przedmiot. Ja jedno słowo tylko powiem. Ta konferencja prasowa jest konferencją prasową Rady Miasta, na którą żaden z radnych nie są zaproszeni, a przynajmniej żaden radny łączy nas w jednym. I radnych tak zwanych opozycyjnych. Dziękuję.
Zgadza się, żaden radny nie został zaproszony, zostali zaproszeni, jest, tylko jest prezydent.
A pan też jest.
Ja jestem zupełnie przypadkiem przyszedł. Ale
nie mogę powiedzieć.
Dobrze, ja bardzo serdecznie dziękuję wszystkim Państwu za przybycie. Dziękuję. Poinformuję jeszcze tylko, że planowana kolejna sesja jest 29 stycznia. Jeżeli okaże się, że w związku z WPF-em będzie konieczne zwołanie sesji nadzwyczajnej, to oczywiście jest już po stronie pana burmistrza. Informacje będą przekazywane na bieżąco. Jeszcze raz pięknie dziękuję.
Dziękuję bardzo.